Sebastian Wierciak, witam serdecznie w rozmowie pod krawatem. Moim i Państwa gościem jest dziś posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
Pani poseł, wiem, że słowa przepraszam ze strony Radia Szczecin już w pani kierunku zostały skierowane ponad rok temu ze strony likwidatora mecenasa Roberta Murawskiego i że to nie on powinien te słowa kierować w pani stronę, tylko osoby, które ukrywały się w Afryce. Ja od siebie mogę powiedzieć dzisiaj, na początek naszej rozmowy, że dziękuję, że pani zdecydowała się przyjść do Radia Szczecin, bo domyślam się, że przekroczenie progu tej redakcji nie było łatwe.
Bardzo trudne i mam nadzieję, że uda mi się spokojnie oddychać, bo tak, dziękuję bardzo i przyznaję, że jest mi ciężko tutaj być, ale myślę, że moment też jest taki, że właśnie dlatego podjęłam decyzję, że spróbuję przełamać to, co we mnie, kiedy czytam Radio Szczecin.
Kto wygra niedzielne wybory prezydenckie?
Rafał Trzaskowski.
To jest jedyny możliwy scenariusz w tej chwili, według pani?
Scenariuszy jest jakby kilka, nawet jeszcze dalej idąc, biorąc pod uwagę różne rzeczy. Jeśli chodzi o wygraną, ja absolutnie wierzę w wygraną Rafała Trzaskowskiego i nie zakładam innego scenariusza. Zresztą on by był chyba naprawdę dla mnie przerażający i paraliżujący, bo to nie są takie zwyczajne wybory. Dla mnie, dla milionów Polaków, gdzie ścierają się po prostu ze sobą różne poglądy i różne programy, to są zdecydowanie inne wybory.
Dużo mówi się o tym, co Karol Nawrocki, mieszkanie pana Jerzego, snus, te wszystkie historie, jak pani słyszy, o ustawkach 70/70, o kibolskiej przeszłości, jak to pani czyta?
No właśnie dlatego przed chwilą powiedziałam, że to są trochę inne wybory, bo nie spieramy się tutaj tak naprawdę, a tak powinno być, merytorycznie wyłącznie o programy, wyłącznie o wizję Polski, tylko mamy do czynienia z sytuacją, myślę, pierwszy raz taką w historii od 30 lat wolnej Polski, kiedy po drugiej stronie mamy człowieka, z którym nie spieramy się właśnie o to, co on myśli, bo właściwie nic nie myśli. Myśli to, co mu napisali na kartce, tylko o człowieka, który wywodzi się z jakiegoś półświatka. O człowieka, który na koncie swoim ma rzeczy tak niemoralne, że ja dziwię się, że nie jest wstyd politykom Prawa i Sprawiedliwości, że takiego kandydata wystawili. Natomiast moja obawa, panie redaktorze, jest taka, osobiście mam takie zdanie, że to była naprawdę przemyślana strategia, dlatego że człowiek z taką przeszłością, człowiek, który robił takie rzeczy, który dopuszczał się takich rzeczy, tak niemoralnych, bo szanowni państwo, w polityce można się nie zgadzać, trzeba się nie zgadzać i trzeba się różnić, ale są jakieś granice, których nikt z nas przekroczyć nigdy nie powinien, a pan Nawrocki, wyłudzając mieszkanie od tego chorego, z wielkimi różnymi problemami człowieka, a wyłudził je, bo nigdy nie zapłacił zgodnie z aktem notarialnym 120 tysięcy złotych temu panu. Po prostu przekroczył wszelkie te granice i stąd mówię trochę, że to są inne wybory, bo mamy po drugiej stronie bardzo niebezpiecznego człowieka, który w określonym celu ma zostać wysłany do Pałacu Prezydenckiego przez Jarosława Kaczyńskiego i dlatego taki profil tego kandydata.
W jakim celu?
W takim celu, panie redaktorze, że ostatnią deską ratunku tak naprawdę dla ludzi, którzy łamali prawo, którzy kradli pieniądze, a tak było i stąd kilkaset już toczących się różnych postępowań na prokuraturze i już pierwsi uciekinierzy również z Polski. No to jego zadaniem jest tak naprawdę bez żadnych skrupułów pójść łamać prawo i ułaskawiać przestępców i chciałabym, żeby to wybrzmiało mocno. To jest właśnie ta moja obawa. To znaczy my stoimy teraz
dosyć mocne oskarżenie.
To nie jest oskarżenie, to jest stwierdzenie faktu. Mieliśmy już tego przykład, jak pan Wąsik z kolegą zostali ułaskawieni przez poprzedniego prezydenta jeszcze zanim zapadł prawomocny wyrok. Wydawało mi się, ja nie ukrywam przecież, to jest jasne, że nie byłam fanką prezydentury Andrzeja Dudy właśnie dlatego, że łamał prawo i nie przestrzegał konstytucji. Natomiast to, co teraz jest przed nami, to jest naprawdę zupełnie już inna nie chciałam używać jakichś słów, których później się będę wstydziła, bo należałoby to naprawdę nazwać po imieniu. Natomiast ja wiem, panie redaktorze, że ten człowiek ma za zadanie przede wszystkim być w 100% zależny i stąd osoba, na którą jest tyle haków, którą można szantażować i którą można, że tak powiem, sterować. A po drugie człowiek absolutnie bezwzględny, który nie ma żadnych hamulców, nie wstydzi się tego, że ukradł mieszkanie, nie wstydzi się tego, że chodził na ustawki i on nie będzie się wstydził wyjść i powiedzieć, że on łaskawia 40, 30, 20 przestępców, prawdopodobnie jeszcze przed tym, zanim zapadną wyroki, więc proszę sobie teraz wyobrazić paraliż polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości z takim człowiekiem.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki mówił w rozmowie pod krawatem we wtorek o brutalnej kampanii hejtu wobec Karola Nawrockiego, kampanii hejtu, w którą włączył się premier używając do tego służb. Co pani myśli, jak pani słyszy o kampanii hejtu? No w pani przypadku
No i właśnie dlatego nie chcę mówić o moim przypadku i też nie dlatego tutaj przyszłam, panie redaktorze. Znaczy, jak ja słyszę, jak koledzy Mateckiego używają słowa hejt, to wydaje mi się, że świat dawno już stanął na głowie i po prostu, i że to jest jakieś piekło, a nie rzeczywistość. Natomiast dlaczego my mówimy o hejcie? To znaczy, co ma wspólnego, mają wspólnego z hejtem fakty takie, że zobaczyliśmy akt notarialny zakupu mieszkania. Ja wiele lat byłam pośrednikiem na rynku nieruchomości i przy takich wielu aktach uczestniczyłam, gdzie jest zapis, że przekazano człowiekowi 120 tysięcy złotych, których nie przekazano. Tego nie wymyślił premier Tusk, tego nie wymyśliłam ja, to powiedział pan Karol Nawrocki w studiu, że przecież on te 120 tysięcy przez ileś, nie pamiętam, nie chciałabym przekręcić, powiedział, chyba 14 czy 15 lat skłamał. Nie ma takich form płatności, a jeśli są, to muszą być tak zapisane w akcie notarialnym. To nie jest hejt, to są fakty, z którymi zderza się Prawo i Sprawiedliwość i to właściwie nie ma dla nich żadnego znaczenia. I cóż mogą teraz zrobić, panie redaktorze, innego, jak odwracać kota ogonem? To są po prostu fakty.
Ja pytając o, no nazywajmy to ładnie, seksworkerki, które miał sprowadzać do Grand Hotelu w Sopocie Karol Nawrocki, usłyszałem od pana posła Boguckiego, że to jest tak sprytnie zrobione, żeby obrzucić błotem, może coś się przyklei, a Nawrocki zdaniem posła Boguckiego nie mógł pozwać Onetu w trybie wyborczym.
Oczywiście, że mógł i oczywiście, że wypowiedziało się na ten temat już mnóstwo osób, nawet takie osoby, które w trybie wyborczym wygrywały. Oczywiście, że mógł, panie redaktorze. Ja nie będę powtarzała tych słów, którymi określa się to stręczycielstwo i sutenerstwo gdzieś w przestrzeni publicznej, ale to się dzieje już od kilku tygodni, bo wiele osób z tego środowiska o tym wiedziało i o tym się mówiło i wiedział już o tym prezes Kaczyński. Na pozwanie polityków, którzy używali takiego słowa sutener i różnych innych tego typu podobnych, pan Karol Nawrocki naprawdę miał już wiele tygodni. Ja przypominam, że kampania toczy się już wielu miesięcy. Pan Karol Nawrocki, wiedząc doskonale, że świadkowie, którzy będą świadczyli w sądzie pod imieniem i nazwiskiem, to nie są gangsterzy, to są normalni ludzie. Słucham tego, co mówią redaktorzy Onetu. Przyjdą do sądu i będą zeznawać. Pan Karol Nawrocki dokładnie wie, że przegrałby ten proces, dlatego powiedział, że będzie się sądził po wyborach. Nie będzie się sądził po wyborach i stąd też taka determinacja, żeby Karol Nawrocki nie został prezydentem. Proszę sobie wyobrazić, że moment, w którym będzie prezydentem, już prezydentem elektem, to będzie początek bezkarności tego człowieka.
Była pani na marszu w niedzielę w Warszawie?
Tak.
I teraz też się pani bardzo angażuje, bo właściwie znalazła pani chwilę od spotkania do spotkania, cały czas między spotkaniami. Dlaczego tak się pani mocno angażuje?
Angażuję się tak mocno, bo wiem, jaka jest stawka tych wyborów, panie redaktorze. Ja wiem, co grozi, jaka destabilizacja bezpieczeństwa, jaka destabilizacja systemu prawnego grozi Polkom i Polakom. Ja wiem, o co jest ta gra i tak jak powiedziałam, my już naprawdę nie sprzeczamy się na programy. Staje dzisiaj przed nami człowiek o takiej moralności, jaką widzimy. Człowiek, który jest bezwzględny, człowiek, który walczy o wszystko, walczy również już o swoją bezkarność i o to, żeby sam nie trafić do więzienia za te wszystkie rzeczy, do których się przyznał. Bo jeszcze raz powiem, on się przyznał, że przejął mieszkanie, za które nie zapłacił. Więc to jest naprawdę poważna sprawa. To jest również groźba destabilizacji rządu. Przed nami 2,5 roku rządów. Polska jest w bardzo trudnej sytuacji. Otoczenie geopolityczne. Mamy wojnę na Ukrainie. Mamy naprawdę niepewną sytuację Sojuszu Północnoatlantyckiego. Widzimy, co się dzieje na linii Europa-Stany Zjednoczone. I to nie jest moment, w którym możemy sobie pozwolić na to, żeby Karol Nawrocki został prezydentem. Ja wiem, z czym to się też będzie dla mnie wiązało. Znaczy, ja będę musiała zabrać swoje córki i wyjechać z Polski. Ja to też wiem. A chciałabym, żeby tutaj skończył studia.
Czy wygrana Karola Nawrockiego może oznaczać wcześniejsze wybory?
Tak, oczywiście, że może, dlatego że trzecim celem i trzecim zadaniem dla Karola Nawrockiego, tak jak powiedziałam, pierwsze to jest ułaskawianie przestępców, po to tam idzie. Drugie to jest absolutnie sterowalność i wypełnianie woli prezesa Kaczyńskiego, bo to nie jest żaden samodzielny ani obywatelski kandydat. A trzecia rzecz, po którą tam idzie, to jest właśnie doprowadzenie do tego, żeby paraliżować pracę rządu. Szanowni Państwo, proszę sobie teraz wyobrazić, że taki człowiek, który sobie coś wciera w dziąsła na każdej właściwie debacie, przychodzi do Pałacu Prezydenckiego i tam trafiają wszystkie projekty rządowe, wszystkie. Ja teraz nie mówię o takich, które budzą na przykład duże emocje społeczne. Przecież ten człowiek może tak naprawdę nie podpisać żadnej ustawy. Właściwie on
to będzie
już
paraliż.
Tak, będzie paraliż i będzie paraliż i prawdopodobnie będzie, tak jak powiedziałam, to jest kwestia bezpieczeństwa tak naprawdę państwa dzisiaj w takim trudnym czasie. Dlatego mówię i podkreślam, że to jest tak duża stawka tych wyborów.
Słyszymy zapowiedzi Donalda Tuska o odchudzaniu rządu i zmianach w koalicji po wyborach prezydenckich. Domyślam się, że bez względu na to, kto wygra? Czy jeśli Rafał Trzaskowski wygra, to też będzie to odchudzanie rządu?
Ja myślę, znaczy nie myślę, słyszałam, co powiedział premier i zapowiedział po prostu te zmiany w rządzie. Wszyscy państwo wiecie, ja jestem politykiem, który zawsze mówi otwarcie, co myśli. To jest bardzo też trudna koalicja, bo to jest duża koalicja. To jest koalicja złożona jakby z wielu partii i to był też taki trochę czas próby. Niektóre egzaminy ten rząd zdał, a niektórych nie zdał. Ja również tak uważam. Trzeba o tym też mówić wyborcom, bo wiem, że wśród naszych wyborców, takich, mówię szeroko, bloku demokratycznego, tych wszystkich partii, są ludzie, którzy są z różnych powodów zawiedzeni. Dla niektórych te rozliczenia na przykład trwają za długo, ale widać, co się dzieje, kiedy w Pałacu Prezydenckim, i to jest też mój apel do przedsiębiorców na przykład, siedzi człowiek, który tak naprawdę gardzi, ja tak uważam, że PiS pokazał przez 8 lat swoich rządów, że oni gardzą samorządnością i gardzą przedsiębiorcami i tak naprawdę już dzisiaj mogliśmy po tym, co oni zrobili, ulżyć trochę przedsiębiorcom, a jednak prezydent Duda zawetował tę ustawę. Tak, to jest duża koalicja, to jest też trudna koalicja, ale tak naprawdę to jest kwintesencja demokracji. Znaczy duża koalicja ma swoje plusy i minusy. Minusem jest to, co czasem widzimy, to są czasem te nieporozumienia, spory i prawda, mamy skrzydło lewicowe, mamy skrzydło PSL-u, ale ja myślę, że to daje, panie redaktorze, też Polkom i Polakom takie poczucie bezpieczeństwa. Znaczy tam wszystko, co wychodzi, musi się wykluć naprawdę czasami w bardzo trudnych rozmowach i oficjalnych, i kuluarowych. To znaczy, że nie ma jednogłośnie w jeden dzień i w 5 minut podejmowanych decyzji, tak jak było zapisu, że o godzinie 16 pan Kaczyński coś planował, a o 3:30 rano, bez żadnych konsultacji społecznych, projekty ustawy już gotowe do podpisu trafiały, tak jak Polski Ład na przykład, które robiły taki bałagan w Polsce. Dzisiaj tak nie jest. Jest trudniej, ale tak naprawdę jest bezpieczniej dla Polek i Polaków.
Wracam do najbliższej niedzieli, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Jak przekonać niezdecydowanych wyborców, żeby poszli do urn, zagłosowali w ten dzień?
Ja staram się to robić codziennie i to, co opowiem, poruszyło mnie w tej kampanii najbardziej. To nie znaczy, że to się dopiero teraz zaczęło, ale teraz się bardzo mocno nasiliło, panie redaktorze, i ja chciałabym o tym też powiedzieć. To jest moment, w którym już zupełnie bez żadnych hamulców i ogródek o części Polaków mówi się, że oni nie są Polakami i nie są patriotami. I w moim poczuciu Karol Nawrocki prowadzi tą kampanię w oparciu o to. Ja dużo doznałam agresji w życiu, w polityce, ale nigdy tyle złości, agresji i gniewu nie widziałam na ulicy. Ale jeżeli kandydat na prezydenta na swoim wiecu, mówi, że na drugim wiecu są ludzie, którzy są nieświadomi tego, gdzie są czy co robią, to budzi duże emocje. I jeżeli mówi się o nas, o połowie, może większej połowie, nie ma znaczenia, ale o dużej grupie społeczeństwa, że nie są Polakami, że nie są patriotami, że powinni stąd wyjechać, że szkodzą Polsce, że są zdrajcami, to temperatura tej kampanii bardzo się podniosła i zależy PiS-owi na tym, żeby podtrzymywać taki złudny, nieprawdziwy, bardzo sztuczny podział na konserwatystów i lewicowców. A ja chciałam państwu powiedzieć rzecz bardzo charakterystyczną dla kandydata, którego ja popieram. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, że prawica, w cudzysłowie to mówię, bo to mamy część zdrowej prawicy i część po prostu bandziorów, mówi o nim, że jest za bardzo lewicowy, a lewica zarzuca mu, że jest za bardzo konserwatywny. I to jest właśnie też dowód na to, że to jest dzisiaj, na te czasy, najlepszy kandydat, bo pod tą jedną flagą on jest w stanie zmieścić wszystkich. I myślę, to jest argument, żeby docierać do wyborców. Ja tak staram się rozmawiać z wyborcami, ja nie wykluczam konserwatywnych wyborców. Nie jest tajemnicą, że moja mama od lat głosuje na PiS. Ja od 25 lat stale niezmiennie przyjaźnię się. Najlepszą moją przyjaciółką jest również wieloletnia wyborczyni Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam przyjaciół, którzy głosowali na Konfederację i my jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać i żyć obok siebie. I chciałabym prezydenta, który nas wszystkich zmieści pod tą jedną flagą, bo nieprawdą jest, że my się musimy nienawidzieć.
Czy kluczowa będzie frekwencja w ten
Zdecydowanie
niedzielę?
Kluczowa i te nasze akcje, ta wczorajsza fantastyczna, że odwiedzamy 100 tysięcy osób w ich domach, czyli robimy door to door, my to robimy, posłowie, radni, nasi współpracownicy, chodzimy do ludzi, pukamy do drzwi, podajemy im rękę, rozmawiamy z nimi. Tak, kluczowa będzie frekwencja i ja z tego miejsca, i że pan redaktor pozwoli.
Proszę.
Chciałam naprawdę zaapelować do wyborców, którzy są albo źli, albo rozczarowani, albo nie chce im się pójść na te wybory. Szanowni państwo, ja was po prostu dzisiaj z całego serca proszę, żebyście poszli na te wybory i pomogli nam tak naprawdę zatrzymać to zło, którego wizytówką właściwie jest dzisiaj ten człowiek Karol Nawrocki, bo to powiedziałam, już nie chodzi o politykę. Ja też bardzo proszę młodych wyborców, którzy poszli, ja z nimi rozmawiam codziennie, to są świetni ludzie, naprawdę. To są fajni ludzie, którzy trochę mają dosyć tego, co było w Polsce, jak to wyglądało. Ja was bardzo proszę, żebyście oddali głos na prezydenta, który nie jest prezydentem waszych marzeń, ale prezydenta, u którego będzie możliwe podanie ręki i który nie powie o wyborcach, Konfederacji, że mają się wynosić z Polski, a nie o wyborcach lewicy i który potrafi współpracować z PSL-em, który ma świetną relację z szefem PSL-u, który po prostu wie, że Polska może być domem dla nas wszystkich.
Jeszcze raz dziękuję, że zdecydowała się pani przyjść do...
Dziękuję również.
Odważyła się pani przyjść do Radia Szczecin, przekroczyć próg tej redakcji. Poseł Magdalena Filiks była moim i państwa gościem w rozmowie pod krawatem.
Dziękuję, panie redaktorze.
Dziękuję pięknie.